Czas reakcji w Radiu Szczecin.
To studio, w którym siedzę, jest najcieplejszym zdecydowanie miejscem w naszym radiu. Tam, gdzie znajduje się Mariusz Tałajkowski, który program realizuje, jest nieco chłodniej, ale Mariusz akurat lubi taką temperaturę. Ja uwielbiam ciepło, więc tutaj wszyscy dwaj jesteśmy zadowoleni. Jeszcze Sławomir Orlik za chwilę pojawi się przy telefonach i zasiądzie koło Mariusza. Witamy Państwa w czasie reakcji. Będzie o zimie, bo jak zwykle w styczniu niespodziewanie przyszła zima. Tak nawiasem mówiąc, to mam taki pomysł na to, jak rozpoznać przyjście zimy do nas. Otóż jak w Stanach Zjednoczonych, jak stamtąd są informacje, że rozpoczyna się kolejna zima stulecia w Stanach Zjednoczonych, w jakichś tam północnych na ogół częściach tego kraju, to wiadomo, że mniej więcej za 2 tygodnie zrobi się zimno u nas. Taka podpowiedź z mojej strony. Będzie o zimie, będzie o drogach zwłaszcza, które zrobiły się śliskie. Wczoraj z tej okazji wystąpiła pani Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i zapewniała, że drogi solone są przez całą noc, prawie tak, aby kierowcy rano nie musieli się ślizgać. No i oczywiście pojawiły się komentarze w tej sprawie. Najpierw przypomnę numery telefonów 510-37-32, numer czujny 510-37-36, numer do studia, bardzo ważny, prosimy dzwonić, komentować. Można także pisać czasreakcji@radioszczecin.pl. To teraz o soli.
Dzień dobry, Mirosław, Szczecin się kłania. Ja odnośnie tych piaskarek, co to pani powiedziała, że o 3 w nocy wyjechały. Proszę pana, jechałem 6:50 po trasie zamkowej ze Szczecina, wyjeżdżałem. Świeciła się jak lusterko, ani grama piasku nie było. Także nic pani nie mówi, że szczególnie wyjechały na główne trakty.
Tak było wczoraj i telefon z dzisiaj.
Dzień dobry, drogie radio. Ja do czasu reakcji. Jak pani Pieczyńska dalej będzie kłamać, że niby te piaskarki jeżdżą od samego rana, to nie wiem. Hangarowa tak oblodzona, że ludzie tańczą na ulicy. W tej chwili godzina przed 6:00.
Dziękujemy za te telefony. Dzisiaj rozmawiałem z panią Hanną Pieczyńską. Może nie na temat sypania soli i lodu, bo rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego przekazuje tylko te informacje, które otrzymuje od dyrekcji, od służb bezpośrednio odpowiedzialnych za akcję zima. Ja tylko pytałem, ile to wszystko kosztuje. Te oczywiście informacje można znaleźć, ale gdyby państwu nie za bardzo chciało się szukać, to przekazuję. Otóż ryczałt dzienny ryczałt, niezależnie od tego, czy pada, czy nie pada, czy jest na minusie, czy na plusie, nieważne. Te pieniądze codziennie trafiają do firm odpowiedzialnych za akcję zima. Są to dwie firmy. Na prawobrzeżu działa MPO, na lewobrzeżu Remondis. A więc ryczałt dzienny za akcję zima to jest 11 tysięcy dla MPO i 30 tysięcy dla Remondisu. Codziennie. Zatem miasto wydaje 41 tysięcy dla obu firm za bycie w gotowości do akcji zima. Teraz ważna informacja. Otóż akcja zima trwa, a zatem ten ryczałt dzienny jest naliczany od 1 grudnia do 30 kwietnia. Dodatkowo jeszcze firmy, jeżeli podejmują jakąś akcję, to przekazują do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego faktury na konkretne już działania związane z odśnieżaniem, soleniem i tak dalej. I tak na przykład Remondis wystawił rachunek za grudzień, to jest 50 tysięcy złotych. Tak, żebyśmy mieli pojęcie, jak wygląda, ile kosztuje przede wszystkim akcja zima. ZDITM ma do dyspozycji na ten sezon 8 milionów złotych na utrzymanie dróg w jako takim stanie. Czy te wszystkie pieniądze zostaną wydane? No nie wiadomo, to zależy od zimy, ale wiadomo, że na pewno te 41 tysięcy dziennie od 1 grudnia do 30 kwietnia z kasy miejskiej znika. Tak wyglądają pieniądze, jak wyglądają drogi. 510-37-36 numer telefonu do studia z 3 dwójkami czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl. Dobra albo niedobra, no zależy jak na to spojrzeć. Wiadomość jest taka, że idzie odwilż. Szczecińska pogodynka mówiła, że mniej więcej od połowy tygodnia już będzie na plusie i to sporo na plusie. Dobrze, teraz psy. Wczoraj wywołany temat. Psy szczekają. Wielu osobom to się nie podoba. Co zrobić, kiedy pies szczeka? Zatelefonowali do nas ludzie z różnymi opiniami. Jeden pan z pomysłem, rodem z Niemiec, posłuchajmy.
A propos tematu sztykających psów na przykład w Niemczech, nie wiem czy w całych, ale na pewno w Lipsku, jest ten problem rozwiązany bardzo prosto, bo psy po prostu mają podcięte struny głosowe i zwyczajnie nie szczekają. A u nas na przykład, jeżeli będziemy karali na przykład właściciela psa, no faktycznie pies jest bardzo uciążliwy, taki szczekający, ale u nas takie psy to albo tak, albo wylądują w lesie, albo wylądują zwyczajnie w schronisku. Pozdrawiam, Roman z Niedźwiedzia.
No u nas takie operacje na psach nie przejdą. Nie przejdą, jak znam życie, to nie przejdą. Pani ma psa, który szczeka i rada jest taka, że po prostu trzeba to przeczekać. Posłuchajmy.
Dzień dobry, mówię Krystyna ze Szczecina. Jest nieprawdą, żeby włączyć dla psa radio, czy włączyć telewizor, czy nie wiadomo co. Parę lat temu miałam też to samo, pies szczekał. Dopóki żyła moja mama, pies zachowywał się nienagannie. Po śmierci po prostu był przyzwyczajony do kogoś w domu. Po śmierci pies tak zaczął ujadać, że przez pierwsze 3 miesiące to sąsiedzi i straż miejską i nie wiadomo co i kłótnie były i niestety nie mogłam sobie poradzić. W końcu panowie ze Straży Miejskiej poradzili mi, żeby pojechać do pana tresera. W każdym bądź razie pan treser powiedział, że pies już jest za stary, żeby go nauczyć, żeby on był cicho. Także tutaj to muszą państwo, nie wiem, czekać chyba, aż się to wszystko uspokoi. Dziękuję.
No właśnie, dobra rada. Po prostu trzeba czekać, uzbroić się w cierpliwość, kiedyś pies przestanie szczekać. Są oczywiście odpowiednie przepisy, jest Straż Miejska, ale to jak znam życie, to niewiele da się z tym zrobić. Ale akurat kolejnej naszej słuchaczki psy nie szczekają, sąsiedzi mają szczęście.
Dzień dobry państwu, ja mam właśnie w sprawie z tego szczekania piesków. Moje psy, którymi od kilkunastu lat opiekuję się i biorę do domu, są to pieski ze schroniska. Tam ujadanie jest niesamowite. No niestety, ale po przyjściu do domu te pieski moje zachowywały się normalnie. Dostarczyłam im atrakcji jak zabaweczek gumowych, jakiegoś kapcia jak wychodziliśmy i nigdy nie mieliśmy problemów z tym, że psy nasze ujadały. Dziękuję bardzo.
Sąsiedzi mają sporo szczęścia, a tak w ogóle to o co chodzi? Przecież pies to też człowiek.
Witam, Krzysiek ze Szczecina. Jeżeli chodzi o to, żeby nauczyć psa, żeby nie szczekał, jest to niepotrzebne. Pies jest członkiem rodziny tak jak i kot, jak i kanarek. Każdy ma do prawo.
Dziękujemy za wszystkie telefony i komentarze. Przypominam, pewna rozmowa już odbyła się w czasie reakcji z przedstawicielem Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na temat liczby psów w naszym mieście. Według szacunków, bo tego dokładnie nie da się policzyć, ponieważ nie ma obowiązku chipowania psów, a zatem dokładnego liczenia, ile tych zwierząt znajduje się na przykład w Szczecinie, ale według szacunków to około 40 tysięcy psów mieszka, żyje w Szczecinie. Takie są dane. 510, 37, 36 do studia z 3 dwójkami czujny. Czas reakcji małparadioszczecin.pl. Teraz króciutkie maile i zdjęcia są na naszej stronie internetowej radioszczecin.pl, zakładka czas reakcji. Dzień dobry. Od ponad miesiąca na środku dwupasmowej Alei Powstańców w Wielkopolsce stoi słupek. Ciekawe, jak długo jeszcze postoi. Nie wiemy. Można zobaczyć, jak sobie stoi słupek na naszej stronie internetowej. Jest zdjęcie. I jeszcze ulica Jana Skolna. Taka tylko fotka ze spaceru po bulwarach. Rozumiem, że warunki atmosferyczne wpływają na reklamy. Wpływają. Więcej lekarstw się reklamuje w telewizji, zauważyłem. Ale to oczywiście nie o to chodzi. Wpływają na reklamy, ale to miejsce jest wizytówką Szczecina i raczej każdy turysta tędy obowiązkowo spaceruje, odwiedzając nasze miasto. Mnie to osobiście razi. Nie dziwię się. Zdjęcie także na naszej stronie internetowej, billboard przy ulicy Jana Skolna. Jeszcze wrócimy do tematów poruszonych w czasie reakcji i obiecałem, że do tych tematów będziemy wracali. Janek Wilczyński także obiecywał. Pierwszy to dzieci bez biletu. Pojawił się taki pomysł a propos tego, że co jakiś czas zdarza się, że kontrolerzy żądają od dzieci biletu, no to akurat nie dziwi, ale w przypadku, kiedy tego biletu nie ma, albo na przykład nie działa karta elektroniczna, albo na przykład dziecko sieciówki zapomni i tak dalej, no to kontroler musi dać mandat. Jeżeli dziecko jest małe, to wiemy już o tym doskonale, że nie może żądać od dziecka złożenia podpisu na takim mandacie. Jeżeli dziecko ma więcej niż 13 lat, to wtedy taki podpis złożyć może. To już wiemy. Ale bywają sytuacje trudne, nieporozumienia, często kontrolerzy nie stosują się do tych zasad, może nie pamiętają i tak dalej. Pani Hanna Pieczyńska obiecywała, że będą kontrolerzy pouczani dokładnie, co mogą, a czego nie mogą. Ale żeby w ogóle wyeliminować tego rodzaju sytuacje, no to jest taki pomysł, żeby te dzieci szkolne w ogóle zwolnić z opłat za przejazdy komunikacją miejską i już. Ten temat się pojawił, na ten temat także rozmawiałem z panem Markiem Duklanowskim, radnym, także przewodniczącym Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska w Radzie Miasta, no i obiecał, że pomyśli o tym, myśli pozytywnie, być może ten pomysł zostanie wdrożony, to wszystko w rękach Rady. Zobaczymy, otrzymujemy komentarze w tej sprawie od państwa, cieszę się i proszę o więcej, bo ten temat tak chciałbym, aby on się co jakiś czas pojawiał, żeby radni nie zapomnieli o tym, a my będziemy pamiętali i przypominali. Chciałabym, to pisze nasza słuchaczka, żeby przedstawiciel ZDITM dokładnie wyjaśnił, jaka jest procedura kontroli nieletnich do 13 roku życia. No dobre pytanie, jeżeli takie dziecko nie może złożyć żadnego podpisu, nie ma żadnych zdolności do czynności prawnych, no to jak ta procedura wygląda? No właściwie powinno jej nie być. Bo jeśli taki nieletni nie może nic podpisać, gdyż nie ma zdolności prawnej, to czy można go w ogóle kontrolować? Wręczyć mu mandat, a tym samym w jaki sposób my jako rodzice o tym fakcie powinniśmy być powiadamiani? Poza tym cały czas nie mogę zrozumieć, skoro jest obowiązek szkolny, po co dzieciaki muszą wozić ze sobą legitymację? No właśnie, taki argument pojawił się ze strony pana Marka Duklanowskiego, że tak zupełnie to nie da się nie kontrolować tych dzieci, no bo przynajmniej trzeba by zobaczyć, czy są uczniami. No rzeczywiście, rację ma słuchaczka. Jeżeli jest obowiązek szkolny, to możemy domniemywać, że dziecko po prostu uczy się i tutaj zaglądanie do legitymacji szkolnej jest zupełnie bezcelowe. Słuszna uwaga. Jeszcze krótka uwaga, to słuchaczka dalej pisze, do pana radnego Duklanowskiego. Skoro twierdzi, iż od ponad roku nie otrzymał informacji od Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i dlatego nie może zająć się tematem zwolnienia dzieci z opłat za przejazdy, to ile razy upomniał się o tę informację, bo w ten sposób będzie czekał jeszcze 6 lat? To samo pytanie panu Markowi zadałem i rzeczywiście trzeba ponawiać te zapytania do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, a te zapytania dotyczyły konkretnie kosztów, jakie ewentualnie ZDITM musiałby ponieść, gdyby rzeczywiście do takiego zwolnienia doszło. A takie zwolnienia funkcjonują w innych miastach, w wielu miastach w Polsce i funkcjonują z powodzeniem. Będziemy wracali do tego tematu i słuchacz zadzwonił. Halo?
Witam serdecznie.
Panie Pawle, dzień dobry.
Paweł z tej strony. Wczoraj dzwonię tych psów szczekających. Powiem państwu tak, zanim została przeprowadzona rozmowa z sąsiadami, z dzielnicowym i potem sprawa trafiła do sądu, oczywiście sprawy skierowaliśmy do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie. Co ciekawe, towarzystwo nam odpisało po w sumie 30 dniach, że dopóki psu nie dzieje się faktyczna krzywda, czyli nie chodzi głodny, nie chodzi nienapojony, nikt go nie maltretuje i tak dalej, to pies ma prawo szczekać. I zostawianie w domu samego psa pod nieobecnością właścicieli nie jest to w żadnym wypadku znęcanie się nad zwierzętami.
Tak, najwyżej nad sąsiadami.
To jest znęcanie się nad sąsiadami, natomiast nad zwierzętami oczywiście nie. Tak więc jesteśmy w kropce, bo towarzystwo nic w tym zakresie nie może zrobić i skierowało mnie oczywiście na postępowanie drogi sądowej, tak? Tak więc tutaj mamy jakby ręce związane, jeśli chodzi o Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. I tylko tyle chciałbym tam dodać.
Ten adresat Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami myśli o dobrostanie zwierząt, natomiast jeżeli chodzi o ludzi, to bardziej chyba bym tutaj celował w Straż Miejską. Ciekawe, co może w takiej sytuacji zrobić.
Tutaj chodziło o to, żeby moim zdaniem znęcanie się nad zwierzęciem było to, że ono zostawało samo, bez opieki i ono dostawało po prostu szału, tak? Dla takiego zwierzaka pozostanie samemu w domu, jest to jakby cierpieniem, tak? Psychicznym, on zostaje sam, w tym momencie cierpi, bo nie ma właściciela, nie ma osoby, która się nie opiekuje i w tym momencie on ma problem, tak? I tu chodziło o tego typu właśnie znęcanie, że ten pies, dopóki ma właściciela, ma opiekuna w domu, on się czuje bezpiecznie, jest akceptowany i tak dalej. W tym momencie pies czuje się odrzucony, jest po prostu sam. No i o to chodziło taką, o tego typu sprawę.
Natomiast, rozumiem.
Towarzystwo nic nie zrobiło, no, ale to tylko tyle chciałbym dokończyć na temat tych psów.
Panie Pawle, bardzo dziękuję za to uzupełnienie. I to jest informacja także dla innych słuchaczy, że pozostawienie samego psa w domu nie powoduje u niego jakichś poważniejszych komplikacji zdrowotnych. I tutaj Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami to nie, jeżeli nam pies za ściany przeszkadza. Straż Miejska, być może. Pan Włodzimierz jeszcze, halo?
Dzień dobry. Ja wczoraj tam dzwoniłem i widzę, że pani po prostu, która przed chwilą zadzwoniła i mówiła, że to bzdura, że te radio zostawiać i tak dalej, nie zrozumiała po prostu idei tego, a zarazem dała przykład na to, że miałem rację. Mhm. I to taki pośredni. Po prostu bierzemy zwierzę do domu, stwarzamy mu warunki i musimy pamiętać, że to nie jest mebel, to jest zwierzę, to jest istota, która się przyzwyczaja do miejsca. Przyzwyczajenie miejsca, nawet jak jest osoba opiekująca się, muszą być też oddźwięki, hałasy, zapachy, które są mu znane. Jeżeli to wszystko znika, czyli jest tylko opiekunka, tak jak tej pani, i ta mama tej pani zmarła, jest cisza w domu, po prostu to jest sytuacja już nie do zniesienia. To, co przed chwilą pan powiedział też przede mną rozmówca. Nie do zniesienia. Trzeba temu zwierzakowi zapewnić po prostu to samo, cały czas miejsce, zapachy, odgłosy, które miało. Część z nich zniknie, ale część zostanie. Ono się czuje cały czas w tym samym miejscu. I dlatego, ja uważam, mój kot też się darł, jest spokojny, radyjko jest cały czas, całą dobę włączone. Cichuteńko w kuchni gra.
Ale sąsiedzi nie skarżyli się na kota, tak, panie Włodzimierzu?
Tak, ale ja mam z kotem, ale i z sąsiadką z doświadczenia z psem.
Pan ma kota, sąsiadka psem.
Jej tata, pies wył jak diabli, bo mówiłem o tym wczoraj. Normalnie wył. Powiedziałem tej pani, bo tak mi poradzono też. No, myśmy rozmawiali na te tematy z wieloma ludźmi, zresztą z weterynarzem też. Ta pani zostawiała włączone radio, jak też była, cały czas na całą dobę włączone, zaczęła wychodzić, pies się uspokoił, nie ma problemu. Ja nie mówię, że to jest złoty środek, ale Straż Miejska to jest końcówka.
Panie Włodzimierzu, bardzo panu dziękuję za tę wypowiedź.
Dnia.
Dziękuję również. Pozdrawiam. Słyszałem, rzadko jeżdżę do Niemiec, jakoś nie zdarza mi się, ale słyszałem o takich prawidłach tam obowiązujących, że tam, aby trzymać psa w budynku wielorodzinnym, w tak zwanym bloku, to trzeba mieć zgodę na to wszystkich lokatorów. Może takie rozwiązanie także przydałoby się u nas. Wówczas nie byłoby tego rodzaju sytuacji konfliktowych. Wszyscy się zgodzili, pies szczeka, więc o co chodzi, prawda? Pan Dominik jeszcze, halo?
Tak, dzień dobry.
Witam.
My mieliśmy za to zupełnie inny przypadek. Wzięliśmy psa schroniska. Pies oczywiście bardzo grzeczny, nie brudził, nie gryzł nic, nie szczekał, gdzie wychodziliśmy na całe 8-10 godzin z domu dziennie, ale kiedy miał operację, dostał głupiego jasia, uśpiony i dosłownie z dnia na dzień zaczął szczekać, jak właścicielka pani zaczęła wychodzić. Jak ja zostawałem, to było dobrze, ale jak ona zaczęła wychodzić, to po prostu szczekał całymi dniami, aż wróciła. Po prostu dopadał do miski, zjadał, co tam dostał w tej misce i cieszył się, że ona wróciła. I taką mamy sytuację.
Mhm. Dziękuję za ten telefon. Pan Dominik, proszę państwa, oczywiście możemy o psach rozmawiać. Zapraszam, 510-37-36 z trzema dwójkami, czujny numer. To teraz będzie o koniach. Dla odmiany pan Przemysław Zarzecki, pełniący obowiązki komendanta Straży Gminnej w Rewalu, jest naszym gościem. Panie Przemysławie, dzień dobry, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W tamtym tygodniu pojawiła się informacja od naszych słuchaczy. Przeczytam, będąc na urlopie w Niechorzu, zauważyłem bardzo niepokojącą sytuację. Kilka koni w centrum miasta przebywa na terenie ogrodzonym na wolności. Ten teren to jedno wielkie błoto i nic nie wskazuje na to, żeby na noc konie były zamykane. Nie widać też nigdzie pokarmu, a jedyne ślady pożywienia to rzucone przez ludzi za ogrodzenie kupione w sklepie marchew i kapusta. Konie są strasznie brudne, zaniedbane, niechorze przy jedynym dużym sklepie Dino, to pan podaje lokalizację. Czy są jakieś służby, co mogłyby sprawdzić tę nietypową sytuację? Są, panie Przemysławie. Jak ta sytuacja wygląda?
Tak, zgadza się. W ubiegłym roku dwukrotnie żeśmy podejmowali interwencję właśnie w sprawie tych koników. Jest to 7 koni rasy Konik Polski. Przebywają właśnie przy supermarkecie i sytuacja tam jest taka, że turyści przyjeżdżający nawet rasą i na święta i na Nowy Rok kupują w supermarkecie różnego rodzaju warzywa, owoce i dokarmiają te koniki. Te koniki są wyprowadzane rano, w godzinach wieczorowych są doprowadzane 2 budynki dalej do stajni. No i te koniki podchodząc, bo są już nauczone, że jak to kogoś widzą przy płocie, to podchodzą. No i
to będzie kapusta. I wydeptały stąd ten taki niewielki bałagan przy ogrodzeniu.
I najgorsze to jest to właśnie, że z drogi widać tylko ten teren z przodu przed budynkiem, bo tam w głębi stoi budynek, a ten teren jest naprawdę rozległy i z tyłu tam jest taki mały zagajnik, są drzewa owocowe i tam właśnie są bele z sianem wyłożone. Była również kontrola, bo żeśmy za drugim razem, jak dostaliśmy 7 września zgłoszenie, to powiadomiliśmy lekarza weterynarii powiatowej. Była kontrola, która wykazała właśnie, że te koniki są badane systematycznie przez lekarza weterynarii. Dodatkowo część z tych koni należy do fundacji, która się zajmuje rehabilitacją osób niepełnosprawnych i po prostu te koniki służą do hipoterapii. Także mówię, my tam żeśmy 2 razy interwencję podejmowaliśmy, przekazaliśmy to do lekarza weterynarii powiatowej, powiatowego w Gryficach. I tam była kontrola, która wykazała, że konie są dobrze odżywiane i nie mają złych warunków.
Czyli nic się nie dzieje, to było takie złe wrażenie wynikające z tego, że słuchacz wszystkiego nie widział, zauważył tylko to błoto, które konie wydeptały, bo czekały na kapustę i marchew. Dalej mają dobre warunki do życia. Koń polski, zresztą zdjęcia na naszej stronie internetowej, jak wygląda, mogą Państwo zobaczyć. Jest to zwierzę, które bardzo dobrze znosi zimę, zatem nawet jeżeli na noc nie znajdzie się w stajni, to i tak krzywda mu się chyba nie stanie, tak?
Dokładnie tak. A my jeszcze dysponujemy właśnie zdjęciami, które pokazują, bo tutaj tylko na Państwa zdjęciach widać tylko odrobinkę jednego z koni. Tych koni jest tam 7. I mówię, no to są naprawdę konie, nie są zawiedzone, są bardzo ładnie wyglądają, grube, wieczorami są zaprowadzane do stajni. A wiadomo, tutaj jest błoto, nawet jak koń też lubi się wytarzać, czy w błocie, czy w piasku.
No tego o koniach nie wiedziałem, szczerze mówiąc. No ale zakładam,
że... No konie kąpią się w piasku również.
Dobrze.
Ale wieczorami to...
Uspokoił pan słuchacza i nas, jeżeli państwo będą w Niechorzu. Konie polskie czekają na kapustę i marchew. Można jak najbardziej. I proszę się nie martwić, one są w dobrym stanie. Zdrowe, najedzone. No, tak? Nie lubią konie chleba? Bo...
Nie powinno się dawać koniom świeżego.
Zresztą
to też jest częstym błędem, ludzie dokarmiają.
Innym zwierzętom też nie, jak słyszałem, ptakom zwłaszcza. Chyba w ogóle żadnego nie wolno dawać pieczywa, bo to źle znoszą ptaki. Bardzo panu dziękuję. Pan Przemysław Zarzecki, pełniący obowiązki komendanta Straży Gminnej w Rewalu, był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję
i do usłyszenia. Pozdrawiamy Niechorze. Trochę bliżej Szczecina. Właściwie już w Szczecinie jesteśmy. Telefon to drugi telefon. Czuję się w obowiązku, żeby państwu ten telefon przedstawić i zareagować na niego z okolic ulicy Lubczyńskiej. To oczywiście Prawobrzeże, już za Dąbiem. Jedziemy w kierunku Załomia i dalej Pucic. Sporo domków tam wyrasta. Droga Lubczyńska właściwie stała się już w tej chwili drogą krajową na czas remontu A6. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, Piotrek z tej strony. Ja dzwoniłem w sprawie tego przejścia dla pieszych przy ulicy Lubczyńskiej Róg Parkowa. Takie pytanie do pana redaktora, czy jakiekolwiek kroki wykonał, bo tam w dalszym ciągu nic się nie dzieje. Jeśli chodzi o to przejście na ulicy Lubczyńskiej, to przejście jest bardzo słabo oznakowane i dodatkowo od strony kościółka, to znaczy od strony Pucic, nie ma w ogóle oznakowania, że tam jest przejście dla pieszych. Wprawdzie zebra jest, ale jest bardzo słabo widoczna. Do usłyszenia.
Dziękuję za telefon i do usłyszenia. Są 2 informacje w tej sprawie. Lubczyńska ma być remontowana, ale niestety na krótkim odcinku, od ronda, które łączy Lubczyńską z Nowoprzestrzenną i Goleniowską do skrzyżowania z Kniewską, to jest około 1,5 kilometra. To skrzyżowanie, o którym pan mówi, z Parkową jest nieco dalej i tam o remoncie nie słyszałem. Będziemy na ten temat rozmawiali. Już przekazałem temat pani Hannie Pieczyńskiej z Zarządu Dróg Transportu Miejskiego i w czwartek będziemy na ten temat rozmawiali, czy dałoby się coś poprawić w oznakowaniu tego przejścia dla pieszych. Nie widziałem teraz, jak ono wygląda. Na goglach nie wygląda najlepiej, rzeczywiście. Tym bardziej teraz, kiedy sporo samochodów właśnie wykorzystuje ten objazd remontowanej A6. No i przypomnę, że cały czas czekamy na Państwa opinie, na Państwa zgłoszenia na temat ulicy Goleniowskiej, właściwie przedłużenia tej Goleniowskiej do Strójki, tak aby to przedłużenie zostało otwarte. Na ten temat także w czasie reakcji mówiliśmy. Wydaje się po tych wszystkich rozmowach i z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Lasów Państwowych, bo do lasów w tej chwili ten odcineczek należy, że sprawa jest otwarta i dałoby się to zrobić, a remont będzie długo trwał, zatem no dobrze by było rzeczywiście tamtędy przynajmniej częściowo ruch puścić. Teraz pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa, jest z nami. Dzień dobry, panie Tomaszu.
Dzień dobry.
Witam serdecznie w czasie reakcji. Napisała do nas słuchaczka. Witam serdecznie. Mam taki problem z administracją. W 1999 roku zamieniłam się na mieszkanie i w tym lokalu był zainstalowany piecyk na ciepłą wodę. A administracja po 18 latach czepia się mnie, że mam zalegalizować albo usunąć. Dlaczego ja mam na własny koszt to robić? Jak to jest w protokole zdawczym mieszkania? Mnie nie stać na legalizację, a ciepłą wodę muszę mieć przy czwórce dzieci. Koszt legalizacji to 2000 zł, a moje dochody to 2524. Byłam u dwóch prawników i tam dowiedziałam się, że mogę działać, ale nie gwarantują sukcesu. Poprzedni lokator zamontował również wannę w kuchni i pani technik była u mnie i powiedziała, że domyśla się, że wanna też jest nielegalnie i mam czekać na pisemko na dniach na legalizację tej wanny. Proszę się zająć moją sprawą, bo już nie wiem, do kogo mam się udać, żeby mi ktoś pomógł. Pani Żaneta napisała. Panie Tomaszu, czy tak jest w rzeczywistości, że, no bo pan zna temat, wysłaliśmy tego maila, czy tak jest w rzeczywistości, to jest przy ulicy Sławomira mieści się to mieszkanie i co dałoby się zrobić w tej sprawie?
Znaczy, rzeczywiście zdarza się tak, że niestety część osób montuje różnego rodzaju urządzenia niezgodnie z przepisami, potem w wyniku różnych kontroli, chociażby kominiarza czy naszych techników, okazuje się, że coś jest niezamontowane odpowiednio. I dlaczego nieodpowiednio? Chodzi także o bezpieczeństwo, bo w gruncie rzeczy zarówno bezpieczeństwo tych mieszkańców, którzy są w danym lokalu, jak i sąsiadów. W tej sytuacji faktycznie jest tak, jak pani pisze. Z drugiej strony też tylko chciałbym zauważyć, bo mamy oświadczenie tej pani z grudnia, gdzie oświadcza, że jednak będzie legalizowała ten piecyk. Rozumiem, że wycofuje się z tego oświadczenia. I w związku z tym to, co mogę dzisiaj powiedzieć, to my ze swojej strony na pewno chcemy usunąć zagrożenie, czyli zdemontujemy ten piecyk gazowy i w zamian za ten piecyk zamontujemy podgrzewacz elektryczny wody, oczywiście w uzgodnieniu z mieszkańcami tego mieszkania, z panią Żanetą. Uzgodnimy te kwestie. To jest tak jakby rozwiązanie, można powiedzieć, doraźne. Natomiast sugerujemy także tutaj o to, żeby pani wystąpiła do nas z wnioskiem o budowę łazienki w swoim lokalu, bo jak państwo wiecie, jest program budowy łazienek i w tej sytuacji na pewno rozważymy taką możliwość. Wtedy jakby te dwie sprawy od razu za jednym razem będą mogły być rozwiązane.
Panie Tomaszu, rozumiem, że ta zamiana piecyka gazowego na elektryczny nie pociągnie za sobą kosztów dla pani Żanety, tak? Bo tak, tutaj pani Żaneta mówi, że przy czwórce dzieci ma dosyć mały dochód i to byłoby uciążliwe, jeżeli chodzi o tę zmianę decyzji, o której pan mówił, bo ten mail jest z 5 stycznia. Pan mówił, że w grudniu pani Żaneta napisała, że jednak podejmuje się legalizacji.
Tak, mam takie oświadczenie nawet przed sobą, że jest.
Ale być może policzyła, ile to będzie kosztowało.
Coś zmieniło.
I zmieniło się. Dobrze, ale
w związku z tym my na swój koszt zamontujemy taki podgrzewacz elektryczny.
Jasne.
Jeżeli, w związku z tą sytuacją, która tam jest.
Jeżeli chodzi o te wanny w kuchni, to także tutaj jesteście w stanie w jakiś sposób pomóc żeby ta łazienka normalnie funkcjonowała w tym mieszkaniu i żeby pani Żaneta nie musiała, nie wiem, brać pożyczki na dogodnych warunkach.
W takich sytuacjach również mamy taką możliwość, jest ten program budowy łazienek w lokalach komunalnych. Jeżeli pani złoży taki wniosek, na pewno udadzą się tam technicy na miejsce, sprawdzą możliwości i na pewno taka informacja również zostanie jej udzielona. Czy to jest możliwe? Jeżeli jest to możliwe, to także nie chcę deklarować, ale myślę, że jest to bardzo realne, żeby wykonać taką.
Jest szansa. Panie Tomaszu, najważniejsze pytanie to takie, że no pan mówił, że jeżeli ktoś dokonuje jakichś zmian, ale pani Żaneta żadnych zmian nie dokonała. Jak pisze, zamieniła się na mieszkanie, poprzednie opuściła w 1999 roku, jak pisze, i wprowadziła się do tego, w którym już ten piecyk funkcjonował i już ta wanna była. 18 lat, nic się nie działo, teraz nagle to jest nielegalne i trzeba zmieniać. To jest tak naprawdę chyba clue tej sprawy.
Zgadza się, tylko że to nie jest tak, że to dzisiaj się dzieje, bo to jest tak naprawdę od jakiegoś czasu jest korespondencja i tutaj po pierwsze...
To kiedy miasto zorientowało się, że tam są nielegalne urządzenia w tym mieszkaniu?
To... Dopiero w momencie, kilka lat wcześniej, natomiast dopiero w momencie, kiedy rozpoczęła się ta wymiana pism, bo my prosiliśmy o to, żeby tutaj osoba przedłożyła jakąś dokumentację pokazującą, że faktycznie jest to zrobione zgodnie ze sztuką budowlaną. Dopiero wtedy na tym etapie okazało się po posunięciu, no to jest sprawa, tak jak pan mówi, zamiana nastąpiła prawie 20 lat temu, więc pewna dokumentacja gdzieś tam była przechowywana i dopiero w momencie, kiedy zaczęto analizować dokumenty, włączył się w to również powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Dopiero wtedy stwierdzono, że faktycznie tych zmian tam ta pani nie wprowadziła, tylko poprzedni najemca. Stąd jakby my się poczuwamy do tego również, żeby właśnie ten piecyk elektryczny, o którym przed chwilą mówiłem, zamontować na swój koszt.
No rozumiem. To po jakim czasie miasto się zorientowało, że tam trzeba coś zmienić? To rozumiem, że ten piecyk sobie funkcjonował przez lata właściwie i... No, groziło to jakimś niebezpieczeństwem
oczywiście.
Dopiero niedawno technicy...
Tak jak powiedziałem, zdarzają się takie sytuacje. Tych lokali jest kilkanaście tysięcy. Zdarzają się takie sytuacje niestety, że ludzie jakby ignorują przepisy, nie informują nikogo o tym. Dopiero w wyniku jakichś tam regularnych przeglądów i kominiarskich i techników, którzy też się pojawiają w danym mieszkaniu, jest sygnał od sąsiadów na przykład, że coś tu chyba jest nie tak. Wchodzi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, również sprawdza, wysyła informacje. Najpierw wzywany jest najemca do tego, żeby uregulował kwestię, pokazał dokumentację. Jeżeli na tym etapie pojawia się jakby dalsza kwestia, no to wtedy jest to wyjaśniane. Natomiast nie zawsze to jest takie oczywiste, że w danym momencie, kiedy pojawia się jakiś nielegalny obiekt, jakieś nielegalne urządzenie, wtedy już to nas ten sygnał dociera, bo tak jak mówię, my nie mamy, że tak powiem, możliwości, żeby wchodzić kiedy chcemy do mieszkania i sprawdzać, chociaż tak jak
dobrze,
wiemy,
panie Tomaszu,
jest to mieszkanie gminy,
panie
ale my
Tomaszu.
Nie mamy takiego prawa, żeby wchodzić i, że tak powiem, sprawdzać, co jest legalne, co jest nielegalne.
Ktoś zajmuje mieszkanie, tak jak pani Żaneta. Zastaje w nim piecyk gazowy i wanny w kuchni. Pani Żaneta pisze, że to było w protokole zdawczym mieszkania, więc nie miała żadnych podstaw do tego, żeby podejrzewać, że są to urządzenia nielegalne. A pan pisze, mówi, przepraszam, że właściwie wy nie możecie sprawdzać wszystkich mieszkań i to lokatorzy powinni was informować o ewentualnych nielegalnych urządzeniach, które trzeba by było albo zamienić na inne, albo zalegalizować. Tutaj w tej sytuacji nasza słuchaczka mogła być kompletnie nieświadoma tego, że coś jest nielegalnego.
Zupełnie inny początek. Przede wszystkim, jeżeli chce się wykonać jakąś inwestycję, czy na przykład ogrzewanie gazowe, czy jakąś modernizację, to trzeba zacząć od początku, czyli zgłosić te kwestie właścicielowi, zebrać opinię, wystąpić, przygotować dokumentację, wystąpić o pozwolenie. I dopiero potem w wyniku następstw można rozpoczynać jakąś działalność, tak? Jakieś działanie remontowe, takie poważniejsze. Natomiast, jak mówię, zdarzały się takie sytuacje, że ludzie wykonywali taką samowolę i na końcu, że tak powiem, dopiero po jakimś czasie się okazywało, że jest to samowola, bo
no
nie
dobrze,
ma dokumentacji.
No ale te samowole wykonał ktoś zupełnie inny, poprzedni najemca.
Poprzedni najemca,
tego rodzaju przebudowy w mieszkaniach, czy zmiana sposobu ogrzewania następowała dużo, dużo, dużo wcześniej. No i ktoś się wprowadza jeszcze przed rokiem 2000 na przykład, tak jak nasza słuchaczka, zastaje w tym mieszkaniu to, co jest. Nie ma absolutnie żadnej świadomości, że to jest nielegalne, niezgodne z przepisami. Dopiero po wielu, wielu latach dowiaduje się, że trzeba to albo zalegalizować, albo zmienić i jeszcze powinna ponieść tego koszty. No wydaje mi się, że to jest nie w porządku. No dobrze, że pan zadeklarował, że to może stać się bezpłatnie wymiana piecyka gazowego na elektryczny na przykład. Z wanną w kuchni może być trudniej, ale też nie jest to niemożliwe. Tylko najważniejsze w tej całej historii jest to, że tutaj ktoś w dobrej wierze przejmuje mieszkanie z jego całą infrastrukturą i po wielu latach okazuje się, że ona jest do wymiany, do zmiany, bądź nielegalna, bądź niezgodna z przepisami.
Niestety, jeżeli byśmy mieli tak szukać, że tak powiem, osoby, która tutaj niestety całą tą sytuację spowodowała, to poprzedni najemca, który nikogo nie poinformował o takich działaniach, o takich zmianach, remontach i potem mieliśmy taką
sytuację. Jak ktoś nowy lokator się pojawia, to czy miasto nie powinno sprawdzić, jaki jest stan tego lokalu?
No tutaj, dzisiaj to się odbywa,
protokół zdawczy mieszkania był, tak pani pisze.
Dzisiaj to się odbywa, oczywiście, tak? Że takie, to my mówimy o sytuacji sprzed 20 lat, kiedy jeszcze może te procedury nie były takie wyraźne i
rozumiem,
ścisłe.
Ale mamy zapewnienie, że na pewno pani Żaneta nie zostanie obciążona żadnymi kosztami. Te procedury wcześniej były takie, teraz są takie, że jeżeli to uspokajamy państwa, jeżeli będą państwo zamieniali mieszkania,
najlepiej po prostu sprawdzić, czy jest dokumentacja, która dotyczy na przykład ogrzewania gazowego, jeżeli mamy wątpliwości.
A to nie lepiej, jakby sytuacje. Przedstawiciel miasta to wszystko sprawdził i wydał mieszkanie już legalne w 100% ze wszystkimi jego urządzeniami?
Tylko mówię, tak? Że w sytuacji, gdyby były jakieś wątpliwości, zawsze można się upewnić, tak? Bo mówimy teraz też, rozmawiamy i na pewno słuchają nas mieszkańcy lokali komunalnych, czy jeżeli są jakieś wątpliwości, to zawsze można to zweryfikować u zarządcy swojego, sprawdzić legalność danego urządzenia.
Ale dobra wiadomość dla pani Żanety, jest taka, że piecyk na elektryczny będzie wymieniony bezpłatnie i proszę jeszcze zainteresować się łazienką, także to może okazać się bezpłatne wręcz wymiana tej wanny w kuchni na przyzwoitą łazienkę. Pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Do widzenia.
Dziękuję. I jeszcze telefon od naszego słuchacza z pytaniem a propos dróg i a propos remontów, choć i Welka już niebawem pojedziemy nowym asfaltem. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry. Stały słuchacz Radia Szczecin, czasu reakcji. Wspominam sobie, że na jesieni, wczesną jesienią, pan marszałek województwa obiecywał, że pojedziemy jeszcze w tamtym roku, w grudniu, pojedziemy choć i Welką. Jakoś cisza na ten temat. Ciągle się brzęczy o zjeździe z autostrady na ulicę Goleniowską, a o choć i Welce cisza. Chociaż podobno już jest zrobiona. Pozdrawiam.
Nie wiemy, co marszałek województwa obiecywał. Wiemy, jaka jest sytuacja. Otóż termin oddania choć i Welki to czerwiec. Droga w tej chwili już jest cała wyasfaltowana. Niektórzy mogą się tamtędy przejechać i zobaczyć, jak to wygląda. Być może uda się ją otworzyć już w kwietniu. Takie są informacje na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o choć i Welkę. Ale rzeczywiście prace właściwie dobiegły już końca. Czerwiec, termin ostateczny, a kwiecień jak dobrze pójdzie. Tyle jeżeli chodzi o drogę numer 142. Pan Paweł Adamczyk jest z nami, dyrektor Wydziału do Spraw Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Dzień dobry, panie Pawle.
Dzień dobry, kłaniam się.
Dawno zapowiadana i obiecywana rozmowa. Zaczniemy od naszego programu, od informacji, które pojawiły się w czasie reakcji jeszcze w tamtym tygodniu, jeżeli dobrze sobie przypominam. Chodzi o parking przy ulicy Południowej, przy ogrodach rodzinnych, ogrodach działkowych nad Bukową. Zdjęcia na naszej stronie internetowej. Ładne dosyć miejsce. Ogrody działkowe rzeczywiście są. Parking, co zresztą widać na zdjęciach, cały zawalony śmieciami. I to jest teren należący do miasta. Panie Pawle.
Halo? Ja rozumiem, jakby mam ustosunkować się do tego, bo nie słyszałem pytania, tylko że rozumiem, że mamy...
Pytanie brzmi, kiedy te śmieci znikną, a może już zniknęły?
Odpowiem tak. Tak jak bardzo wiele terenów w mieście, nie wszystkie jesteśmy w stanie obejmować stałym utrzymaniem, czyli takim, gdzie regularnie według określonego harmonogramu prowadzone są prace porządkowe. To, o czym mówimy w tym przypadku, występuje jakby w różnych częściach miasta, jest po prostu klasycznym efektem podrzucania odpadów przez tych, którzy nie chcą ponosić kosztów związanych z ich zagospodarowaniem. I między innymi dlatego miasto uruchomiło taką aplikację, takie narzędzie do zgłaszania dzikich wysypisk. Alert służy temu. Wówczas każdy mieszkaniec, który widzi tego rodzaju zjawisko, śmieci porzucone w miejscu do tego nieprzeznaczonym, może to zgłosić. Uprzątamy to tak naprawdę w przeciągu 48 lub 72 godzin, w zależności od skali, więc tych dzikich wysypisk w roku ubiegłym po takich zgłoszeniach usunęliśmy kilkaset i niestety niezależnie jakby od intencji i temu, co robimy w związku z całym systemem gospodarowania odpadami, takie zjawisko dalej występuje i niestety jest pewnym marginesem funkcjonowania miasta, marginesem, z którym musimy walczyć. I staramy się to robić. I pewnie jakby dopóki będziemy mieli do czynienia z grupą tych, którzy te śmieci podrzucają, no to będziemy też zobowiązani to sprzątać, bo nie sposób wszystkie lokalizacje w miejscach, szczególnie takich mniej eksponowanych, objąć systemami monitoringu po to, żeby później śledzić sprawców tego rodzaju wydarzeń. Także mówię, zachęcam wszystkich mieszkańców, nie mówię tego po to, żeby jakby uciec od odpowiedzi, tylko do korzystania z tej aplikacji, bo ona nam pomaga precyzyjnie określić miejsce podrzucenia odpadów. Jeżeli to jest teren należący do gminy Miasto Szczecin, to sami podejmujemy działanie, mamy stosowną umowę z podmiotem, który jest zobowiązany w określonym czasie od zgłoszenia usunąć te odpady z tego miejsca i je przekazać do zagospodarowania, a równocześnie, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją terenu, który ma swojego właściciela, informujemy właściciela o obowiązku usunięcia tego terenu.
Pan Marek do nas zadzwonił. Panie Marku, dzień dobry.
Witam. Co roku wałkujemy ten temat, szczególnie jesień, zima, bo śmieci nie są zarośnięte, je widać. I co roku społeczeństwo tłumaczy wam, urzędnikom, jak macie to zrobić, żeby w końcu było czyściej. Zamontować w takich miejscach przenośny monitoring, jakoś nadleśnictwa stosuje tego typu rzeczy, wlepić karę 10-15 tysięcy złotych jednemu, drugiemu, trzeciemu i koszta się zwrócą, bo uważam, że ogromne pieniądze wydajemy na to, żeby stworzyć całą infrastrukturę wywożenia śmieci. Uważam, że jest bardzo fajnie to teraz organizowane, tylko po prostu lenistwo i oszczędności. Jak zapłaci taką karę raz, drugi, trzeci, to się nauczy. I nie będzie odwołania od tego, że on tam wyrzucił reklamówkę ze śmieci. Takie jest moje zdanie i uważam, że należy to jak najszybciej rozpatrzyć.
Panie Marku, dziękuję za ten telefon. Monitoring w tych newralgicznych miejscach, o których wiadomo, że bywają wykorzystywane do tego, aby wyrzucać po prostu swoje śmieci. Przypomnijmy to, co zostało już do tej pory powiedziane. 48 godzin. Taki czas potrzebuje miasto na usunięcie śmieci, jeżeli oczywiście znajdują się one na terenie należącym do miasta Szczecin. I oczywiście trzeba o takim fakcie zgłosić przez odpowiednią aplikację. Tak można podsumować to, co powiedział do tej pory pan Paweł Adamczyk. Panie Pawle, to jeżeli chodzi o właśnie tę konkretną lokalizację, dzikie wysypisko śmieci przy ulicy Południowej, przy rodzinnych ogrodach działkowych nad Bukową, to rozumiem, że możemy to potraktować jako zgłoszenie teraz, tak?
Tak, przyjmę to zgłoszenie, wprowadzimy je do systemu i przekażemy zlecenie podmiotowi, z którym mamy zawartą umowę.
Panie Pawle, to jeszcze posłuchamy telefonu, który został nagrany pod naszym czujnym numerem.
Dzień dobry. Słyszałem w audycji, że wypowiadał się pan, który jest przedstawicielem firmy Remondis i powiedział, że wywożą tylko śmieci, które są wrzucone do wózków, do kubłów. Natomiast nie obchodzą ich śmieci, które są obok, gdzieś rozsypane i tak dalej. No mnie to zastanawia, bo my mamy wielki śmietnik, który obsługuje powiedzmy 10 kamieni. Jeżeli oni nie chcą tego zabierać, bo uważają, że to nie jest ich sprawa, to w takim razie kto ma posprzątać? Przecież nie sprzątaczka, która sprząta tylko obejście tej jednej kamienicy, bo śmieci są z 10 kamienic okolicznych. I teraz, jeżeli nie ona, bo to jest za dużo pracy na jedną sprzątaczkę i niby z jakiej racji, to w takim razie trzeba by wynająć Remondis 2 na przykład, żeby sprzątał te śmieci, które są nie w Polsce, ale obok. Coś tu się nie zgadza, coś tu nie gra.
Dziękujemy za ten telefon. No właściwie taką hałdę śmieci znajdującą się przy kubłach moglibyśmy potraktować jako nielegalne wysypisko śmieci. I tutaj właśnie pytanie do Pawła Adamczyka. Czy za takie sprzątanie także mogłoby się wziąć po prostu miasto? No bo Remondis nie, bo no oni tylko biorą to, co w kubłach, jak słyszeliśmy. Chyba rzeczywiście tak jest. A co z tymi pozostałymi, tak jest, które już tworzą to dzikie wysypisko, tak?
Tak jest, ale ja przypomnę, że to, co jest związane z gromadzeniem odpadów na terenie swojej nieruchomości, za sposób tego gromadzenia, czyli za utrzymanie porządku na nieruchomości, odpowiada jej właściciel. W praktyce oznacza to tylko tyle, że te wiaty śmietnikowe, o których mówimy, są przynależne do właściciela nieruchomości. Czasem jest to właściciel osoba fizyczna, czasem jest to wspólnota, tak. Czasem jest to spółdzielnia.
A zatem skracając, panie Pawle,
obowiązki w zakresie związanym z utrzymaniem porządku leżą po stronie właściciela nieruchomości, natomiast miasto jest obowiązane do odbioru odpadów określonych, zgromadzonych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości w pojemnikach. W związku z tym, jeżeli jest pytanie, czy to ta pani, czy pan, który zajmuje się utrzymaniem porządku na terenie nieruchomości, powinien wsypać te odpady do pojemników, odpowiedź jest prosta, tak.
Właściciel nieruchomości za to odpowiada i to trzeba zaznaczyć jasno. Za ewentualny bałagan, który powstanie wokół pojemników na śmieci, Remondis opróżnia tylko pojemniki. Jeżeli natomiast takie nielegalne wysypisko powstanie na terenie należącym do miasta, to tutaj miasto jak najbardziej.
To jest rola miasta.
Rola miasta już. Teraz temat, który pojawił się w naszym programie i także obiecywaliśmy Państwu komentarz w tej sprawie. Chodzi o samochody, które rozjeżdżają miejscami szczecińskie parki. Chodziło tutaj o przykład konkretny parku Kasprowicza przy ulicy Słowackiego. Tam jest prowadzona budowa, samochody budowlane miały bodajże prawo tam zajmować część tego parku, ale zdarzyło się tak, że wiele samochodów wykorzystywało tę okazję i właściwie nie ma tam już trawy, goła wyjeżdżona ziemia. Pojawił się temat, jak to zrobić, żeby egzekwować od kierowców zakaz wjazdu i nie mówiąc już o parkowaniu w parkach właśnie. Na ten temat rozmawialiśmy z radnym Markiem Duklanowskim, przewodniczącym Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej i Rewitalizacji i Ochrony Środowiska w Radzie Miasta. Posłuchajmy króciutko tej wypowiedzi.
Po audycji, w której też rozmawiano na temat parku Kasprowicza przy ulicy Słowackiego, tam gdzie budowana, w tej chwili chyba już zakończona restauracja nad jeziorem Dosałka, i samochody, te, które obsługiwały budowy, miały oczywiście zapewniony wjazd przez część alejki parkowej, ale pojawiało się tam wiele samochodów, również osób pracujących na budowie, rozjeżdżających kompletnie park. I wtedy Straż Miejska powiedziała jasno, że musi być regulamin. Taki regulamin, jak wprowadzony jest w ilu innych miastach w Polsce.
Myśmy z podobnym wnioskiem występowali do prezydenta, natomiast wniosek był niestety z negatywną decyzją czy opinią naszej prawnik miejskiej, obsługującej Biuro Rady Miasta i obsługujących Radę Miasta Szczecin, związaną z tym, że najpierw należałoby przygotować pewien kanon miejsc, w których te reguły by obowiązywały. To znaczy, wyjaśniam, jeśli rozumiemy, że coś jest parkiem Kasprowicza, to, że rozumiemy, że to jest park, to jest jedno. Natomiast z drugiej strony należało wskazać dokładne granice. To niestety nie nastąpiło. Myśmy później też jako radni przygotowali uchwałę kierunkową dla prezydenta w sprawie ustalenia zakresu i wykazu, wprowadzenia najpierw przede wszystkim wykazu i poszczególnych granic parków. No, i wyznaczając termin września ubiegłego roku, niestety nikt się do tego w żaden sposób nie odniósł. Służby prezydenckie nie przygotowały takiego wniosku. W związku z tym na dzień dzisiejszy, w świetle też opinii prawnej, naszej prawniczki tutaj miejskiej, nie ma możliwości wprowadzenia regulaminu parków, taki, żeby on obowiązywał, a nie był tylko ładną naklejką w przypadku ogłoszenia.
No i mamy tylko minutę na odpowiedź. Jest pewien klincz. Otóż regulamin jest możliwy do wprowadzenia, no ale trzeba zdefiniować, co jest parkiem, a co nim nie jest, czyli po prostu stworzyć takie dokładne mapy parków, które później mógłby na przykład wytyczyć geodeta i te parki objąć wówczas takim regulaminem. Panie Pawle, bardzo zwięzła odpowiedź. Czy pracujecie nad taką mapą, aby już można było odpowiednie przepisy wprowadzić w życie?
Szczerze mówiąc, ja mam trochę odmienne zdanie od pana przewodniczącego Marka Duklanowskiego, dlatego że dzisiejsze regulacje zawarte przede wszystkim w kodeksie wykroczeń pozwalają tak naprawdę podejmować działania i to niezależnie od tego, czy dany teren nazwiemy parkiem, skwerem czy zieleńcem, czy będzie to w ogóle inny teren, który jest niszczony. Teren, który ma swojego administratora. Stąd też przygotowujemy i jeszcze w tym miesiącu przekażemy do Straży Miejskiej taką wykładnię, bo to chyba...
Wykładnię prawa na podstawie, panie Pawle, musimy kończyć wykładnię kodeksu wykroczeń, na podstawie którego Straż Miejska może podejmować działania. Jeżeli chodzi o mapy, czyli dokładne wyznaczenie parków, to no, musimy ewentualnie poczekać na taką decyzję. Pan Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału do Spraw Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.